Tu Radio Poznań, dobry wieczór Państwu mówią realizujący program Łukasz Kurzawski, przed mikrofonem Kacper Witt. Zapraszamy na pół godziny w mundurze.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dziś jest środa, 17 marca, a oto co dla Państwa przygotowaliśmy.
Magazyn wojskowy.
Na początek zajrzymy do Powidza. Tam do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego przyleciał jeden z najgroźniejszych bombowców armii USA, B-1B Lancer.
To, że wspólnie wykonujemy zadania, świadczy o dobrym przygotowaniu. Baza jest gotowa do odtworzenia gotowości bojowej lądujących samolotów bazujących w Europie i w Stanach Zjednoczonych.
Później o tym, że polskie wojsko chce kupić komputer kwantowy. Jak wynika z planu zamówień publicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia na rok 2021, instytucja planuje wydać na urządzenie ponad 560 tysięcy złotych. Następnie o sporze, który rozgorzał na poznańskiej Woli. Chodzi o miejsce pokazów grup rekonstrukcyjnych.
Eksponaty statyczne nam nie przeszkadzają, ale zupełnie inną rzeczą jest jeżdżenie tymi czołgami pod samym nosem, pod samymi oknami.
No, okazuje się, że jednak nie pod samymi oknami, ale więcej o tym już za kilkanaście minut. To była jedna ze stron tego konfliktu. My w materiale zaprezentujemy Państwu ich więcej. Powiemy też o konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej na mural związany z wojskowością. Na koniec powiemy o przygotowaniach do budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Wszyscy przez pandemię zgodziliśmy się, że mamy w naszym życiu taką roczną wyrwę, także jeśli chodzi o harmonogram i o plany związane z budową nowego muzeum.
To wszystko do godziny 19.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek standardowo przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia i Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy.
Dobry wieczór. Marynarka wojenna dostanie 3 okręty klasy fregata w ramach programu Miecznik. Wniosek w tej sprawie zatwierdził minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wcześniejsze postępowanie w tej sprawie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Szef MON, ogłaszając swoją decyzję, powiedział, że osobiście będzie pilnował, żeby tym razem program przebiegał bez zbędnego opóźnienia.
Będę dbał o to, żeby pieniądze, które są przeznaczone na bezpieczeństwo, były wydawane gospodarnie, w krótkim czasie. Zapewniam Państwa, że nie będzie to trwało tyle, ile trwała budowa Ślązaka.
Budowa tego okrętu zajęła w sumie kilkanaście lat. Kontrakt i wymagania wojska były kilkakrotnie modyfikowane. W ramach programu Miecznik armia ma dostać szybkie fregaty z uzbrojeniem, które będzie odpowiadało siłą rażenia 2 batalionom ogniowym. Umowę, jak mówił minister, zrealizują polskie firmy.
Budowę okrętów wykonają polskie stocznie. Liczę, że będzie to konsorcjum z udziałem nie tylko stoczni wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale także polskich stoczni prywatnych. Są tu dobre doświadczenia w postaci zbudowania niszczycieli min.
Kierownictwo resortu obrony narodowej liczy, że jeszcze przed końcem tego półrocza zostanie podpisana umowa na budowę 3 fregat. Do 19 marca można przesyłać pracę na konkurs literacko-plastyczny Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Komisji konkursowej przewodniczy profesor Tadeusz Wolsza, który powiedział, że konkurs ma upamiętnić ofiary zbrodni ludobójstwa popełnionej przez funkcjonariuszy NKWD na polskiej elicie.
Mało kto o tym pamięta, że było to ponad 27% ludzi z wykształceniem wyższym. Także to był taki cały przegląd polskiej inteligencji. Tym większy jest ten dramat tego wydarzenia i dlatego warto o tym cały czas przypominać. To jest ten jeden aspekt, czyli kolejne upamiętnienie zbrodni katyńskiej.
Tadeusz Wolsza dodał, że celem konkursu jest także odkłamanie zafałszowanego obrazu zbrodni katyńskiej. Tegoroczny konkurs przeprowadzony jest w 3 kategoriach: plastycznej, gdzie zadaniem uczestnika będzie przygotowanie projektu plakatu na temat związany ze zbrodnią katyńską; literackiej, w której uczestnicy mają sporządzić prace pisemne na temat współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego; oraz w kategorii, w której ma powstać tekst piosenki poświęconej zbrodni katyńskiej.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
coraz większe umiejętności naszych wojskowych we współpracy z wojskiem amerykańskim. Do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu przyleciał jeden z najgroźniejszych bombowców USA, B-1B Lancer. To pierwsza taka wizyta w Polsce, by dowieść naszego zaangażowania na rzecz stabilności w regionie i ciągłego doskonalenia wielonarodowego zespołu, powiedział tuż przed przylotem samolotu generał broni Steven Basham, zastępca dowódcy amerykańskich sił powietrznych w Europie i Afryce. O tej wizycie i rozwoju bazy amerykańskiej w Powidzu Rafał Muniak.
Wojskowych z Powidza najczęściej można zobaczyć nad okolicznymi miejscowościami, na przykład nad Gnieznem czy Skorzęcinem.
Teraz widzimy taką atrakcję dla turystów, czyli cztery manewrujące nad jeziorem śmigłowce wojskowe, pewnie amerykańskie.
Jednak w Powidzu coraz więcej jest nie tylko amerykańskich helikopterów. Portal Defense24, powołując się na służby prasowe US Army Europe, poinformował, że armia amerykańska dyslokuje w Powidzu ponad 230 jednostek ciężkiego sprzętu czołgowego i artyleryjskiego, stanowiącego pełne wyposażenie jednej brygady pancernej. W ramach ustaleń Powidz wyznaczono na siedziby lotniczej brygady bojowej, batalionu bojowego wsparcia logistycznego oraz obiektu sił specjalnych. Na lotnisku w Powidzu lądowały już różne statki powietrzne, od F-16 przez amerykańskie Herkulesy i latające radary. Jednak po raz pierwszy w zeszłym tygodniu wylądował tu bombowiec B-1B Lancer. To ponaddźwiękowy bombowiec dalekiego zasięgu, stanowiący trzon strategiczny USA. O jego zadaniu mówił zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, generał broni pilot Jan Śliwka.
Hot refueling, czyli to jest skomplikowana operacja odtwarzania gotowości bojowej bez wyłączania silników z uzbrojeniem na pokładzie.
Polsko-amerykańskie ćwiczenia obserwował w Powidzu generał Steven Basham, zastępca dowódcy amerykańskich sił powietrznych w Europie i Afryce.
This current bomber task force rotation features one of our nation's most versatile and impressive global strike platforms.
Obecna rotacja w ramach misji Bomber Task Force demonstruje jedną z najbardziej wszechstronnych i imponujących amerykańskich platform uderzeniowych w skali globalnej. Bombowiec B-1B Lancer może przenosić największe w wojskach powietrznych USA i świecie konwencjonalne zestawy kierowanych i niekierowanych pocisków balistycznych. Obecna dyslokacja bombowców B-1 do bazy powietrznej w Norwegii podkreśla uniwersalność naszych bombowców w trakcie szkolenia na całym obszarze teatru europejskiego z udziałem naszych partnerów i sojuszników, którego celem jest zdobycie realnej wiedzy w zakresie zaawansowanego przyszłego pola walki. I tak na przykład dziś pierwszy raz bombowce B-1 wylądowały w Polsce, by dowieść naszego zaangażowania na rzecz stabilności w regionie i ciągłego doskonalenia wielonarodowego zespołu. Dziś odbywało się tankowanie z uruchomionym silnikiem. Jako pilot bombowca B-1 mogę powiedzieć, że możliwość szybkiego tankowania na ziemi przy wciąż pracujących silnikach oszczędza cenny czas i zwiększa efektywność architektury pola walki. Nasi wszechstronni lotnicy ramię w ramię ze swoimi polskimi odpowiednikami potrafią przeprowadzić szybką obsługę serwisową i błyskawiczne tankowanie, tym samym umożliwiając stałe przebywanie bombowców w powietrzu. Osiągnięcie poziomu zaufania, wiedzy i elastyczności niezbędnych do prowadzenia takich działań w ramach wielonarodowego zespołu nie przychodzi z dnia na dzień. Wymaga przemyślanego, stałego zaangażowania we współpracy z narodami, które zobowiązaliśmy się ochraniać i wspierać, jak w przypadku naszych przyjaciół w Powidzu, dzięki którym możemy być w przyszłości bezpieczni. Poprzez ćwiczenia i istotną wymianę z sojusznikami będziemy nadal niestrudzenie działać na rzecz zapewnienia większej stabilności w regionie i ostatecznie na rzecz pokoju.
Realizujemy zadanie wspólnie z Lotnictwem Strategicznym Stanów Zjednoczonych, misję treningową nad Polską, w przestrzeni powietrznej polskiej. To, że wspólnie wykonujemy zadania, świadczy o dobrym przygotowaniu. Startujemy z różnych lotnisk, wykonujemy misję Comau, lądujemy na lotniskach wysuniętych. Baza jest gotowa do odtworzenia gotowości bojowej lądujących samolotów bazujących w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Polska jest wiarygodnym członkiem NATO, na którym w tym regionie świata możemy wspólnie realizować zadania, aby wzmacniać bezpieczeństwo Rzeczpospolitej pod każdym względem, w tym trudnym okresie w tej części Europy.
Tankowanie bombowca w Powidzu zakończyło się pomyślnie. Maszyna odleciała po około 45 minutach, by móc realizować kolejne zadania.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
polskie wojsko chce kupić komputer kwantowy. Informację o tym jako pierwszy podał portal Spider's Web. Jak wynika z planu zamówień publicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia na rok 2021, instytucja planuje wydać na urządzenie ponad 560 tysięcy złotych. Zakup miałby nastąpić w drugim bądź trzecim kwartale tego roku. Komputery kwantowe działają w oparciu o fizykę kwantową, w przeciwieństwie do zwykłych komputerów, w których dane przetwarzane są za pomocą bitów, to znaczy zer i jedynek. W tym przypadku podstawą są tak zwane kubity, przyjmujące superpozycję, w której zera i jedynki występują w tym samym czasie. To pozwala na osiągnięcie zdecydowanie wyższej wydajności niż w przypadku tradycyjnych sprzętów. Na razie nie wiadomo, do czego miałaby być wykorzystywana ta maszyna. Można tylko domyślać się, że WIT-u sprzęt mogłoby użyć choćby do cyfrowej kryptografii. Mamy potwierdzenie, że Wojskowy Instytut Technicznego Uzbrojenia taki zakup planuje, ale na szczegóły musimy poczekać. Wysłaliśmy do WIT-u pytanie w tej sprawie. Na razie czekamy na odpowiedź. Warto dodać, że byłoby to pierwsze takie urządzenie w Polsce.
Emotion.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Teraz zaglądamy na poznańską Wolę. Tam też rozgorzał spór o miejsce pokazów grup rekonstrukcyjnych. Z jednej strony Muzeum Broni Pancernej, które w sąsiedztwie osiedla chce stworzyć plac do inscenizacji historycznych, z drugiej poseł KO Franciszek Sterczewski, który mówi, że, tu cytat, miasto nie jest miejscem dla takich atrakcji. Stron tego medalu jest jednak więcej, bo swoje zdanie ma także Rada Osiedla Wola, ale i też przede wszystkim mieszkańcy, którzy są wyraźnie podzieleni. Sprawie przyjrzał się z bliska Bartosz Garczyński.
Na poznańskiej Woli szykuje się starcie aktywistów z czołgami, ale to nie maszyny są w natarciu. Mieszkający w okolicy przedstawiciel Partii Zielonych Tomasz Korzan wraz ze Stowarzyszeniem Wolna Wola składa petycję, aby zablokować przygotowanie miejsca do plenerowych pokazów historycznych.
Eksponaty statyczne nam nie przeszkadzają, ale zupełnie inną rzeczą jest jeżdżenie tymi czołgami pod samym nosem, pod samymi oknami mieszkańców z hałasem, z dymem.
Na pomoc aktywistom ruszył poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, który na zwołanej konferencji przekonuje, że miasto nie jest dobrym miejscem na takie inwestycje.
Tego typu przedsięwzięcia, tego typu poligony powinny być zorganizowane poza miastem, poza miejscem, gdzie ludzie mieszkają, gdzie ludzie żyją. Tego typu atrakcja naprawdę mogła być ciekawa, ale na przykład na Biedrusku, nie na Woli.
Tymczasem kustosz muzeum podpułkownik Tomasz Ogrodniczuk przekonuje, że specjalnie przygotowuje miejsce do inscenizacji z dala od domów i o żadnych czołgach pod oknami mowy być nie może. Poza tym imprezy mają odbywać się tylko kilka razy w roku i mają dotyczyć wszystkich okresów historii polskiego oręża, a nie tylko czołgów.
Raz, dwa, może trzy razy do roku pokazy grup rekonstrukcyjnych, formacje różne, które były, począwszy od drużyny książęcej Grodu Grzybowskiego. Po tym terenie, to w połowie za wałami, tam będą ustawione te grupy rekonstrukcyjne, tam będzie wydzielona droga, po której ten pojazd przejedzie, ale nie na jakiejś pełnej prędkości, on się po prostu ma zaprezentować. No proszę sobie wyobrazić, że my w tej chwili katujemy te sprzęty, no nie.
Czy zatem mieszkańcy mają się czego obawiać? Zapytaliśmy ich, czy zapewnienia ze strony muzeum ich przekonują. I tu, co ciekawe, zdania są podzielone.
Nie ufam tym słowom, że kilka razy do roku, bo kto go z tego rozliczy? Kto go z tego rozliczy, że dzisiaj nam obiecuje, że to będzie kilka razy do roku, a potem się okaże, że to będzie dwa razy w miesiącu, a potem cztery.
Światem rządzi pieniądz i to jest niemożliwe, żeby jak będzie to się ludziom podobało, a może i się będzie podobało, to ludzie jak będą chcieli przychodzić, no to będzie to częściej.
Wojsko zrobiło bardzo dobrą robotę. Z tego co ja wiem, teren jest ten przewidziany do prezentacji swoich zbiorów, a jednocześnie przybliżania szczególnie młodzieży historii Polski.
Niech coś się zadzieje, to wtedy tutaj ludzie będą mogli przyjść, coś sprzedać, bo jak nie ma interesu, to po prostu ludzie nie mają z czego żyć.
Rozbieżność zdań wśród mieszkańców potwierdza także Rada Osiedla Wola, której poseł Sterczewski na konferencję nie zaprosił, a która w odpowiedzi na nasze pytanie stwierdziła: co do spraw lokalnych przy podzielonej społeczności, należy starać się doprowadzić do rozwiązania konfliktu przy udziale wszystkich stron, co niniejszym Rada czyni przy współudziale miasta. Z jednej strony nie ma się czemu dziwić, nikt nie chce, aby pod oknami jeździły mu czołgi, ale muzeum zapewnia, że o takich sytuacjach nie ma mowy. Przed władzami placówki zatem długa droga, aby zdobyć zaufanie mieszkańców Woli, jeśli zależy im na dobrosąsiedzkich relacjach. Grunt pod kompromis już jest, albowiem nie wszyscy z nich są inwestycji przeciwni. Wystarczy teraz tylko przekonać pozostałych, że muzeum nie wycofa się ze swoich deklaracji i trzymać się ustalonych z mieszkańcami reguł.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Mur, ale historia Wojska Polskiego to konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla organizacji pozarządowych. Szef resortu Mariusz Błaszczak napisał na jednym z portali społecznościowych, że, tu cytat, dzięki dofinansowaniu MON w całym kraju powstaną murale opowiadające o dawnych i współczesnych dziejach Wojska Polskiego. Ministerstwo przeznaczy na działania patriotyczno-edukacyjne i mural 1,5 miliona złotych. Murale zgłoszone do konkursu mogą przedstawiać polskie wojska od średniowiecza zwłaszcza po współczesność, z założeniem, że tematem będą wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność. Ponieważ jest to konkurs dla organizacji pozarządowych, lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego. Według wytycznych resortu mural musi mieć minimum 3 metry szerokości i 3 metry długości oraz powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Chętni do wzięcia udziału w konkursie powinni dołączyć dokument potwierdzający prawo do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural na okres nie krótszy niż 5 lat. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń.
Mural w Twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy. Dawniej i dziś. Wspólnie uczcijmy Święto Wojska Polskiego. Jak zdobyć dofinansowanie? Zobacz na www.mon.gov.pl.
Magazyn wojskowy.
Otwarcie dopiero w grudniu 2025 roku, ale przygotowania już ruszyły. Mowa o Muzeum Powstania Wielkopolskiego, którego nowa siedziba będzie wzniesiona w miejscu dawnego lodowiska Bogdanka. Trwają starania o pozwolenie na budowę, ale już dziś poznaniacy mogą przekazywać powstańcze pamiątki, które docelowo wzbogacą nową siedzibę. Jacek Butlewski.
Sfinansowanie budowy muzeum jest w planach Ministerstwa Kultury. Sami muzealnicy walczą teraz o pozwolenie na budowę. Wszystko jest więc na dobrej drodze. Może z wyjątkiem pandemii koronawirusa, która nieco opóźniła te prace.
Wszyscy przez pandemię zgodziliśmy się, że mamy w naszym życiu taką roczną wyrwę. Także jeśli chodzi o harmonogram i o plany związane z budową nowego muzeum.
Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Przemysław Terlecki.
To jest w tej chwili absolutnie kluczowe. Znalezienie pieniędzy na sfinansowanie tej inwestycji pozwoli nam zaprosić pierwszych gości w grudniu 2025 roku. Dla mnie to jest bardzo realna data. Bez względu na COVID, ja patrzę, co się dzieje w innych miastach w Polsce. Wstrzymały na moment pewne inwestycje, ale wszyscy dobrze wiemy, że, przepraszam za to, co powiem, ale jak upadnie jakiś sklep, upadnie jakaś knajpka, którą bardzo lubimy, no to jest wielka strata, ale wszyscy dobrze wiedzą, że bez inwestycji to się totalnie pogrążymy, nie będzie rozwoju, to budowlanka, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, napędza też koniunkturę. I bardzo na to liczę, że także w Poznaniu właśnie inwestycje będą tym kołem zamachowym, który pozwoli nam się odbić od tego covidowego dna. Tą inwestycją może być budowa nowego muzeum. Dla mnie bardzo ważna informacja. Przy okazji otwarcia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Ministerstwo Kultury wydało taką broszurę związaną jeszcze ciągle ze stuleciem świętowania odzyskania przez Polskę niepodległości i w tej broszurze znalazła się mapka, na której zaznaczono inwestycje także muzealne, współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, te zrealizowane właśnie między innymi Muzeum w Sulejówku pod Warszawą, ale także na tej mapce są planowane przez Ministerstwo Kultury inwestycje. Wskazano tam muzeum, nową siedzibę Muzeum Powstania Wielkopolskiego jako inwestycję, która miałaby być współfinansowana, współprowadzona razem z miastem Poznań. W niedawnej rozmowie na antenie Państwa Radia, Radia Poznań, wiceminister kultury Jarosław Sellin podtrzymał deklarację złożoną w ubiegłym roku przez premiera Piotra Glińskiego, że Ministerstwu Kultury bardzo zależy na tym, żeby to muzeum powstało. Polsce bardzo zależy na tym, żeby w Poznaniu opowiedziano historię zwycięskiego powstania i ministerstwo jest skłonne dołożyć się do tej inwestycji.
Nowoczesny obiekt zostanie wzniesiony w pobliżu wzgórza Świętego Wojciecha.
Uznano zgodnie w mieście, że to jest najlepsza lokalizacja, bardzo dobrze też nawiązująca do historii prezentowanej w okolicach, czyli Cytadela. Mamy cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, bardzo blisko Starego Rynku, no 10 minut na piechotę, ktoś kto przyjdzie na Stary Rynek bez problemu może się przemieścić właśnie w to miejsce. Wiele elementów zdecydowało o tym, że wybrano właśnie to miejsce. Uważam to dzisiaj za absolutnie najlepszą lokalizację, która pozwala zrealizować projekt taki od zera, od podstaw. Nie trzeba się w żadną przestrzeń przestrzeń, w żadne budynki właśnie z ograniczeniami chociażby nadzoru konserwatorskiego wpisywać. To jest bardzo ważne dla kogoś, kto projektuje muzeum. Dla mnie jeszcze jedna ważna informacja i korzystając, chcę to bardzo głośno powiedzieć, zaapelować także do Radia Poznań, żeby nam pomagało. Piszemy w tej chwili scenariusz dla wystawy stałej. Punkt po punkcie piszemy scenariusz, który ma nam odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób, jakimi elementami tej historii chcemy to powstanie opowiedzieć. To, co poprzedziło powstanie, jego przebieg, a potem konsekwencje już w odrodzonej Rzeczpospolitej. Ale nie opowiemy tego w sposób doskonały, jeżeli nie będziemy mieli dobrych eksponatów, wystarczająco dużo eksponatów. Stąd nieustający apel i przez te najbliższe lata będziemy do Państwa apelować, byście poszukali u siebie w kufrach, w szufladach, w domach, byście podzielili się z nami swoimi pamiątkami. Chodzi nie tylko o legitymację, odznaczenia, zdjęcia, chodzi o mundury, chodzi o broń, chodzi o przedmioty codziennego użytku, które są także świadkiem historii, tej historii okresu odzyskiwania niepodległości i powstania wielkopolskiego. My w Odwachu co miesiąc będziemy pokazywać, nazwaliśmy to wystawą jednego eksponatu, co miesiąc chcemy w Odwachu prezentować eksponaty, które dostamy właśnie od darczyńców, od osób prywatnych, od tych, którzy zechcą podzielić się tymi swoimi drogocennymi pamiątkami. Chcemy zrobić do końca roku taką wystawę. Na koniec roku chcielibyśmy podsumować i pokazać, od kogo, jakie dary, jakie bezcenne pamiątki dostaliśmy. To jest bardzo ważny element budowania muzeum. My wiemy, jak je zrobić, natomiast wiemy również, znamy swoje ograniczenia. Ciągle brakuje nam pamiątek, dobrych przedmiotów, dobrych eksponatów, przy których serce będzie żywiej biło, jak będziemy w nowym muzeum, daj Bóg, jak najszybciej oglądać tę historię zwycięskiego powstania.
Magazyn Wojskowy.
To wszystko w dzisiejszym magazynie wojskowym Radia Poznań. Zapraszamy za tydzień o stałej porze. Program realizował Łukasz Kurzawski, audycję współtworzyli Jacek Butlewski, Rafał Muniak i Bartosz Garczyński. Mówił do Państwa Kacper Witt. Kłaniam się, do usłyszenia.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.